Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Siostry i bracia, cieszę się bardzo, że możemy znów wspólnie pochylać się nad historią ludzi, w których w sposób niezwykły i nieprawdopodobny działał Bóg nasz Wszechmogący po to, by wydarzała się historia zbawienia. I chodzi tutaj zarówno o ich doświadczenie Boga, ich drogę, ich przemianę, ich wędrówkę wiary, jak i to wszystko, co zadziało się w tysiącleciach. I wreszcie chodzi o nas, bo patrząc na tamtych ludzi Boga, możemy w nich odkrywać również nasze zachowania. Nie jesteśmy aż tak bardzo różni od starożytnych. I możemy dzięki temu spojrzeniu, dzięki tej wiedzy, zauważać rzeczy ważne, doświadczać i przekonywać się o obecności łaski, być jej świadkami, dzielić się tą łaską, która działa w nas i dla naszego zbawienia, i dla budowania Kościoła. A ponieważ, jak to wiemy z teologii, Bóg jest poza czasem, Bóg jest tym, który czas stwarza, to chciałbym w tym naszym pierwszym powakacyjnym spotkaniu zaprosić was do Egiptu, do spotkania Józefa ze swoimi starszymi braćmi, z tymi, którzy mieli go za nic, którym tak mocno zaszedł za skórę, że nie byli zdolni odezwać się do niego żadnym dobrym słowem. Pamiętamy dobrze, że Józefa wygnali z domu bracia zrodzeni z innych matek. Ta ulubienica patriarchy Jakuba, czyli Rachela, miała tylko jedno dziecko, Józefa. Dopiero później urodził się Beniamin, który w pewnym sensie był pociechą dla starego ojca po domniemanej śmierci Józefa. Mówiliśmy sobie o tym, że kiedy po roku pobytu w domu Potifara nie doszły do Józefa słuchy, że ojciec go poszukuje, bo Józef nie zdawał sobie sprawy z tego, że Jakub, trzymając w rękach zakrwawioną szatę, mógł uwierzyć w wersję wiarygodnie sprzedaną przez Judę i jego braci, że Józef nie żyje. Został zabity, rozszarpany przez dzikie zwierzę. Nie mając tej wiedzy, brat sprzedany do niewoli mógł pomyśleć, że został wykreślony z rodziny, bo przecież gdyby było inaczej, to Jakub chciałby wykupić swojego syna z niewoli. Co więcej, gdy dowiedział się wreszcie o śmierci swojej matki, miał również świadomość tego, że skoro Jakub stracił i syna, i ukochaną żonę, to błogosławieństwo Boga będzie teraz obejmować tylko dzieci Lei i dwóch służących. Zdaje się, że Józef pogodził się z przeznaczeniem, uznał, że musi znaleźć swoje miejsce w Egipcie i że, o czym też już sobie powiedzieliśmy, jeśli będzie taka potrzeba i możliwość, dawać właśnie tam świadectwo o Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Dlatego właśnie mając w głowie tę świadomość już po latach, podczas pierwszego spotkania z braćmi, próbuje dowiedzieć się, jak w domu jego ojca traktowany jest młodszy jego brat, Beniamin. Stawia absurdalny zarzut szpiegostwa, żąda nie tyle spotkania z ojcem, co właśnie spotkania z najmłodszym bratem. Powiedzieliśmy sobie już o tym, że było to działanie świadome i intencjonalne. Józef chciał się przekonać i musiał zyskać pewność, że dzieci Racheli zajmują swoje miejsce w domu Izraela, w domu Jakuba. Dopiero wtedy mógł się przyznać do tego, że to on jest Józef. Oskarża więc swoich braci o szpiegostwo, brzmi to dość dziwnie, chce dowodu, który obali jego twierdzenie w formie równie zaskakującej, czyli jeden z braci ma pozostać w Egipcie, dopóki przed obliczem Józefa nie pojawi się Beniamin. Po dłuższej naradzie bracia zostawiają Szymeona, czyli tego, który dziesiątki lat wcześniej urządził krwawą jatkę w Sychem. Po roku bracia wracają z drugim synem Racheli, przymuszeni bardziej głodem niż chęcią uwolnienia swojego brata. To też ciekawe postępowanie. Józef widzi to wszystko. Owszem, jest wzruszony spotkaniem, ale ukrywa łzy. Odkrycie tożsamości zostawia na później. Nie chce się ujawnić, ponieważ nie ma przekonania, że Benjamin jest traktowany przez starszych, o wiele starszych już od niego braci, jako członek rodziny. Przecież zna doskonale historię życia swojego ojca. Ezaw i Jakub, dwaj bliźniacy. A stosunki między nimi bardziej przypominały życie w nieustannej konkurencji. Józef idzie więc dalej. Poddaje braci kolejnej próbie. Do sakwy Beniamina zostaje podrzucony srebrny puchar. Być może Józef wiedział o tym podstępie lub kradzieży, którą popełniła jego matka Rachela, kiedy uciekała od swojego ojca. Strażnicy zatem doganiają odchodzących już z Egiptu braci Józefa, stawiają pozornie absurdalny zarzut kradzieży wyjątkowo cennego przedmiotu. Oczywiście bracia zaprzeczają i nawet oświadczają, że jeśli u kogokolwiek zostanie znaleziona zguba, to ten człowiek musi ponieść śmierć. Są pewni, że żaden z nich nie ukradł tego cennego dla zarządcy Egiptu przedmiotu. Na nieszczęście dla nich straże szybko odnajdują srebrny puchar, co wywołuje przerażenie w braciach, bo wiedzą, że śmierć Beniamina zabije fizycznie ich ojca. Całe dziedzictwo Abrahama się rozpadnie. A Józef tylko chce sprawdzić solidarność braci z potomstwem Racheli. Upewnia się, czy to błogosławieństwo dla dzieci Racheli nie zostało zapomniane, zaprzepaszczone, czy po prostu odebrane. Na szczęście, w ogromnym cudzysłowie, na szczęście, bracia są gotowi umrzeć za brata albo pójść z nim razem w niewolę. Mamy więc potwierdzenie jedności fizycznej, ale co ważniejsze, Józef widzi ducha jedności. Postępowanie starszych braci pokazało, że nie powtórzą tego, co wydarzyło się 22 lata wcześniej. Doświadczyli skruchy, przeżyli skruchę, wzięli sobie głęboko te wszystkie wydarzenia do serca. Dopiero wtedy Józef mógł się przyznać do tego, kim jest naprawdę. I choć pewnie przez te ponad 20 lat czuł się jakoś wyklęty albo jak syn marnotrawny, to nie zrezygnował, nie zapomniał o swoim domu. Nie przyjął zwyczajów ludu, pośród którego mieszkał. Cały czas w swoim sercu chciał budować jedność ze swoimi braćmi. Mnie osobiście ta historia zadaje mocne pytanie o nasze pragnienie, o moje pragnienie jedności Kościoła, jedności w Kościele. Ale idźmy dalej, a może raczej przyjrzyjmy się jeszcze tej historii z nieco innej perspektywy. Z perspektywy Judy. Pamiętamy dobrze jego odejście od braci, być może wygnanie, popełnianie coraz to kolejnych grzechów, bałwochwalstwa i odejście od Boga przez poślubienie Kananejki, przez niezgodne z prawem oddalenie swojej synowej, słynnej Tamar, którą oskarżał o doprowadzenie do śmierci swojego pierworodnego Era i drugiego z kolei syna Onana. Nie chcąc dopełnić obowiązku przekazania Tamar swojego ostatniego syna, Szeli, wygnał ją z domu. Wiemy, że później Tamar zaszła w ciążę właśnie z Judą, urodziła dwoje bliźniaków. W całej tej historii widzimy jakby nowy początek, swego rodzaju nowe spojrzenie na życie rodzinne, na miłość braterską, na wzajemne relacje. Pamiętamy, że potomstwo Judy, czyli Perez silny i Zerach świetlisty, to postaci niezwykle ważne w historii zbawienia. Perez jest przodkiem Boaza, który wziął za żonę Moabitkę Rut, która stała się prababką Dawida i jest również ujęta w genealogii Jezusa Chrystusa. Natomiast Zerach daje początek linii, z której rodzą się prorocy i mężowie obdarzeni Duchem Bożym. Tomasz Mann w swojej opowieści o Judzie i o Tamar zaznacza, że ta kobieta, niezwykła kobieta, smukła jak palma, bo przecież imię Tamar można tłumaczyć także jako palma daktylowa, wsparta mocno o kij, idzie odważnie przez pustynię w pochodzie całego domu Jakuba do Egiptu. Chodzi tutaj oczywiście o to wędrowanie, kiedy Jakub dowiaduje się o tym, że jego syn, którego uważał za umarłego, jednak żyje i że zaprasza go, by przeżył ostatnie lata swojego życia w pokoju, by wreszcie żył. Ale zanim do tego dojdzie, bracia Józefa muszą się zmierzyć z ciemnością swoich grzechów. Co prawda Józef nie domaga się śmierci tego, u którego znaleziono srebrny puchar, ale wspomina jedynie o tym, że zostanie on niewolnikiem. I wtedy właśnie Juda bierze na siebie brzemię odpowiedzialności. Co zrobimy? Co powiemy? Jak możemy się usprawiedliwić? Wszyscy są bezradni, oniemiali zaistniałą sytuacją. Jak mają iść w pokoju? Bo przecież takie życzenie słyszą od zarządcy Egiptu. Jedźcie w pokoju do ojca waszego. Jaki pokój? Jest ciemność. Ciemność podobna do tej, która panuje w żydowskim miesiącu Kislew na przełomie listopada i grudnia, kiedy obchodzi się święto świateł, czyli święto Chanuki, święto cudu. Wiemy, że w zbezczeszczonej świątyni ci, którzy ją odzyskali, to setki lat po wydarzeniach w Egipcie, ci, którzy wypędzili pogan, znaleźli zapas oliwy wystarczający do podtrzymania ognia w lampach przez jeden dzień. Ale okazało się, że ta oliwa paliła się przez 8 dni. To, co było niemożliwe, okazało się realne. Noc i ciemność zostały rozświetlone. Dlatego właśnie w czasie święta Chanuka czyta się tę część Tory, która rozpoczyna się od snów Faraona, a kończy wyrokiem namiestnika, czyli ta opowieść o wzrastaniu potęgi Józefa. Bo Izrael chce się ciągle przekonywać o tym, że Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Ale wróćmy do Judy i jego braci. Przed potężnym i obcym na razie władcą staje przedstawiciel bardzo słabego plemienia i mówi prawdę, bo od tej prawdy, od tej mowy zależy los i najmłodszego z braci Beniamina, jak i całego domu Jakuba. Ta mowa, którą znajdujemy w 44 rozdziale Księgi Rodzaju, składa się z 4 części. Juda najpierw podchodzi blisko Józefa, by mówić do jego uszu, to znaczy, by trafić w serce, w uczucia, by uciszyć gniew. Opowiada o tym, co się wydarzyło, mówi o skutkach tego, co się zadziało i wreszcie próbuje zaproponować rozwiązanie. Błaga o litość. Prosi o współczucie, ale nie dla siebie, dla ojca. Owszem, Juda ręczył ojcu swoją duszą za bezpieczeństwo najmłodszego, Beniamina. Ale Juda nie martwi się o siebie. Martwi się o Jakuba. Co więcej, w tej rozmowie widać, że Juda pokonuje wszelkie bariery. Nie rozmawia z Józefem tak jak z jakimś księciem czy dignitarzem, ale traktuje go jak równego sobie, to znaczy chce z nim zbudować więź. Chce wspólnoty, uczuć, emocji, odczuwania. Chce zrobić to, czego lata wcześniej nie miał zamiaru uczynić względem swojego brata, Józefa, którego miał naprzeciw siebie i którego chciał pozbawić życia. Całą burzę swojego serca Juda odkrywa przed Józefem, licząc na współczucie, na zrozumienie. Nie wiemy, co się dzieje w sercu Józefa, ale widzimy jego reakcję po słowach Judy. Nie mógł się dłużej opanować. Rozpłakał się. Pewnie pytał w swoim sercu, dlaczego dopiero teraz Juda poszedł po rozum do głowy. Dlaczego teraz martwi się o ojca? Dlaczego wcześniej, 22 lata wcześniej, nie pomyślał o tym nieszczęściu, które dotknie Jakuba? Dlaczego wtedy nie sprzeciwił się? Dlaczego wtedy oszukał ojca? W przepięknym Midraszu, który próbuje jeszcze głębiej i konkretniej nakreślić to, co się dzieje w sercach braci w trakcie tego spotkania, rozmowa Józefa i Judy przedstawiona jest jako starcie między dwoma królami, między bykiem i lwem. Tekst mądrościowy powie nawet, że spór był tak gorący, że aniołowie zstąpili z niebios, chcąc się przyjrzeć temu pojedynkowi. Kiedy wieki później rozpadnie się królestwo Salomona i zaczyna się walka o władzę, po jednej stronie staną potomkowie Efraima, syna Józefa, po drugiej potomkowie Judy, wspierani przez plemię Beniamina właśnie. Tradycja podpowie, że Beniaminici pozostali lojalni i wierni pokoleniu Judy z wdzięczności za to, że starszy brat ofiarował się, był gotowy oddać swoje życie za Beniamina. Według Midraszu Józef w trakcie tej rozmowy zadał konkretne pytanie Judzie. Dlaczego nie ręczyłeś za bezpieczeństwo drugiego brata, kiedy sprzedaliście go za 20 srebrników? Wtedy nie zważałeś na smutek, jaki sprowadzisz na głowę ojca, lecz rzekłeś, zwierzę dzikie pożarło Józefa. A jednak Józef nie uczynił nic złego. Beniamin zaś dopuścił się kradzieży. Dlatego odejdź i powiedz ojcu, że za wiadrem sznur podąża. Ten obraz studni według opowieści pouczającej, czyli Midraszu, przypomniał Judzie dawne wydarzenia. Zaczął się spierać z władcą Egiptu o prawdę, ale usłyszał w odpowiedzi, czy jest większe kłamstwo niż wasze słowa o Józefie sprzedanym przez was Madianitom za 20 srebrników? Powiedzieliście ojcu, że zwierzę dzikie rozszarpało Józefa. Bracia musieli usłyszeć raz jeszcze o tym, co się wydarzyło. Obudził się w nich gniew. Nie znajdowali silnych argumentów, więc próbowali zdać się na argument siły, ale jednocześnie poznali swoją bezsilność moralną, słabość wszystkich swoich argumentów. I pojawiło się to najważniejsze pytanie. Czy ktoś, kto popełnił tyle zła, ma prawo powoływać się na prawdę, współczucie, pokój, na cierpienie ojca? Cała ta rozmowa wydaje się być walką o serce Judy. On w sobie musi poznać siebie i zobaczyć, czy dorósł do tych wymagań, które są postawione przed nim jako naczelnikiem całego rodu. Człowiekiem, który ma przejąć schedę po swoim ojcu Jakubie. Józef zadaje im wszystkim pytanie o akt skruchy, czyli teszuwę, której dobre przeżycie, według tradycji żydowskiej, nie pozwala wracać i powtarzać grzechów raz popełnionych. Teszuwa to jednocześnie zobaczenie związku przeszłości z teraźniejszością, tego, że moje wcześniejsze wybory mają wpływ na to, kim jestem teraz i co teraz robię. Prawdziwe pojednanie wymaga przebaczenia, ale wybaczenie jest możliwe wtedy, kiedy zdaję sobie sprawę z tego, co zrobiłem i kiedy o przebaczenie poproszę. Muszę się przyznać do tego, co było złe. Odrzucić gniew. Przestać wypierać prawdę. Zobaczyć wielkość spustoszenia, jakie zło we mnie uczyniło. Odwołać się do relacji z Bogiem. Poprosić o uzdrowienie. I podziękować za to, że została otwarta przestrzeń dla wybaczenia. Bo rzeczywiście potrzeba łaski Boga, by pokonać wstyd, upokorzenie, by odkryć w sobie zdolność do powiedzenia: wybacz, przepraszam, popełniłem zło. Być może do tej pory bracia zmagali się ze sobą, rozważali w sercu to, co się wydarzyło. Teraz wreszcie mają szansę stanąć naprzeciw tego, wobec którego zawinili, i poprosić o przebaczenie. Wyznać błędy. przyjąć miłosierdzie. Myślę, że wszystkim nam, siostry i bracia, przypomina to obraz sakramentalnej spowiedzi, jej sens, konieczność szczerego wyznania grzechów i oparte na mocnych fundamentach wiary i łaski przekonanie o tym, że miłosierdzie jest na wyciągnięcie ręki. Potrzeba było właśnie takiej postawy Józefa. On w tradycji, pomimo tych błędów młodości, jest uważany za człowieka doskonałego w sprawiedliwości. I wiemy, że na łożu śmierci poprosił, by jego szczątki przeniesiono do ziemi obiecanej. I faktycznie tak było. Po wyjściu z Egiptu przez 40 lat trumna Józefa była na pustyni pośród ludu Izraela. Oni nieśli ze sobą dwie relikwie. Arkę, która zawierała przymierze Boga żywego, i trumnę ze szczątkami Józefa. Według legend żydowskich autorstwa Luisa Ginzerberga, podróżni, którzy widzieli te dwie skrzynie, dziwili się i pytali, jak to możliwe, by arka tego, który zmarł, szła za arką wiecznego. I wtedy słyszeli w odpowiedzi: ów martwy mąż, którego szczątki spoczywają w jednej skrzyni, wypełnił przykazania, które spoczywają w drugiej skrzyni. Potrzebujemy przykazań i potrzebujemy prawdy. Potrzebujemy błogosławieństwa, które pozwala nam stanąć w prawdzie i szczerości wobec Boga i ludzi i przyjąć miłosierdzie, które uczy nas nowego życia, które nie wymazuje naszej przeszłości, ale uczy wyciągać wnioski i wznosić się ponad to, co było doświadczeniem zła i grzechu. Tacy właśnie mają być ludzie Boga. Takie jest zaproszenie, które kieruje Biblia i cała tradycja naszych starszych braci w wierze do nas, współczesnych, do tych, którzy mają Boga na wyciągnięcie ręki, którzy mogą kochać na wzór Chrystusa, którzy sami są ogarnięci miłością Ojca i Syna i Ducha Świętego. Życzę wam, siostry i bracia, takiego doświadczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Ludzi Boga.